Dziś w podcaście Czytamy po rosyjsku będziemy mówić między innymi o projekcie rezygnacji z obowiązkowych badań technicznych pojazdów oraz o tym, czy Rosja ucieknie wreszcie ze swej naftowej pułapki. Będzie też o szczepieniach rosyjskich sportowców i powyborczej sytuacji w Armenii. Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski, serdecznie zapraszamy do słuchania. Cześć Marcinie.
Dzień dobry Państwu.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj tak troszeczkę inaczej, może do naszego pierwszego tematu, który chciałbym Państwu zaproponować, niech wprowadzi nas Magda z podcastu Rosyjski Warto Znać. Będzie mowa, to akurat nie będzie zaskoczenie, o szczepieniach przeciwko COVID.
Temat szczepionek i tego, kto się zaszczepił i kto tego nie chce zrobić, jest wciąż na topie. Więc nie pozostaje nic innego, niż podpowiedzieć, jak po rosyjsku określimy zarówno zwolenników szczepienia, jak i zażartych przeciwników. Ci pierwsi to staronniki wakcynacji, zwolennicy szczepienia, czyli ci, którzy zaszczepili się, przywilisi, przy czym zwrócę uwagę na to, że zaszczepić się po rosyjsku powiemy przy użyciu dwóch czasowników. Albo wakcynirowaться od słowa wakcyna, albo przywica od słowa przywiewka. Na przeciwnym biegunie odnajdziemy antyszczepionkowców, potocznie nazywanych jako antywaksiery. Z kolei ruch antyszczepionkowy to antywakcynatorstwo, antyprywieweczne движение, którego hasłem jest m.in. A stanowicie fejkową pandemię, czyli stop fałszywej pandemii.
COVID-19 i szczepienia po rosyjsku. To jest temat, od którego ja dzisiaj rozpocznę, ale też w kontekście sportowym. Artykuł, który zwrócił moją uwagę w gazecie moskowskiej Komsomolec z takim przewrotnym, troszeczkę naciąganym pewnie tytułem, Dissidenty w CSKA, bo mowa będzie o klubie, moskiewskim klubie CSKA. Przypomnę Państwu, że CSKA wywodzi się od nazwy Centralnego Sportivnego Kluba Armii. Mówi się o nich armiejcy też wciąż. Jako może nie specjalnie wyrafinowany fan piłki nożnej, to takie pozycjonujące konteksty historyczne warto tutaj wskazać. No i właściwie no, temat jest o tyle sportowy, że osadzony w pewnym kontekście, który jest bardzo żywy teraz. Warto dodać, miłośnicy sportu, także tego ze wschodu będą to z całą pewnością wiedzieli. W przyszłym tygodniu 23, 4, 5 rusza już Liga Rosyjska, rozgrywki. Jesteśmy świeżo po ważnych wydarzeniach, czyli dosyć szybkim, dosyć krótkim właściwie udziale rosyjskiej drużyny narodowej w mistrzostwach piłkarskich. Jesteśmy też po dymisji trenera reprezentacji, więc tutaj wokół futbolistów rosyjskich dzieje się sporo, działo się sporo i będzie się dziać sporo. A teraz jeszcze dokładamy oczywiście kontekst, o którym z Marcinem Strzyżewskim rozmawiamy bardzo regularnie, bo cały świat rozmawia bardzo regularnie o pandemii. Tym razem jednak o szczepieniach właśnie. Otóż okazuje się, że piłkarze, cały skład CSKA Moskwa nie ma ochoty się zaszczepić przeciwko COVID. I co do tego jeszcze dochodzi dosyć nieprzejrzysta kampania informacyjna i strategia informacyjna działaczy klubowych. Nie wiadomo właściwie o co chodzi, a jak nie wiadomo o co chodzi, to takie powiedzenie zawsze chodzi nam po głowie, że być może chodzi o pieniądze, czyli być może piłkarze, to już moja dorobiona teoria do tego kontekstu, być może piłkarze życzyliby sobie jakoś sfinansować ich promocyjny charakter ewentualnych szczepień. Chociaż w artykule, na który się tutaj powołuję, nie ma o tym mowy. Tekst wydany został w internetowym wydaniu oczywiście MK 15 lipca. No i to hasło tutaj dysydenci. No właśnie, czy to są ludzie, czy piłkarze CSKA są antyszczepionkowcami, czy chodzi o coś więcej? Wydaje mi się, że nawet jest możliwość taka, że jednak chodzi o coś więcej. Zasłaniają się tutaj działacze tym, że mają podobno w większości wszyscy oni antyciała i jest to jakieś przeciwwskazanie. Żadne naukowe badania nie potwierdziły dotąd posiadania antyciał u osób, które, to znaczy tutaj zastrzegę się, nie wiem tego z całą pewnością, ale przynajmniej w tym konkretnym przypadku, czyli piłkarzy CSKA, żaden z nich oficjalnie nie przechorował COVID-19, więc trudno, żeby tam się pojawił u nich jakieś, nawet jeśli są wysokie ilości antyciał. Nie jest to też przeciwwskazanie dotyczące szczepienia. No a dodatkowego kontrowersyjnego takiego odcienia dodaje tej sprawie to oczywiście, że prawdopodobnie wszyscy chcący oglądać mecze Ligi Rosyjskiej będą zobowiązani wchodzić na stadion z QR-kodem poświadczenia szczepienia. No już naprawdę nie chcę wracać do tego, aczkolwiek chyba trzeba, że Rosja przecież jako pierwsza otworzyła tą ścieżkę do zapobiegania COVID-owi poprzez swoje szczepionki. No a tutaj właściwie ponad, no niemalże rok już od tego czasu okazuje się, że sprawa nie jest jednoznaczna i tak popularny sport, jakim jest piłka nożna i tak popularni sportowcy, jakimi są właśnie piłkarze, no blokują popularyzację szczepień, a wręcz mogą zniechęcać do tego aktu szczepienia, co wydaje się być co najmniej podejrzane. Taka sytuacja, dosyć specyficzna, tuż przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych w Federacji Rosyjskiej.
Tutaj przede wszystkim Państwu chciałbym powiedzieć, że nam, naszej dwójce, często się zdarza używać rusycyzmów. Oczywiście tutaj się wkradło antyciała z rosyjskiego, antitiela. Po polsku to są oczywiście przeciwciała, jednak chciałem podkreślić, że to nie jest do końca błąd, to jest po prostu rusycyzm, który wkrada się nam często, bo my czytamy bardzo dużo po rosyjsku, jak zresztą nazywa się ten podcast, i zaczynamy czasami wręcz po rosyjsku myśleć, co nie jest dla nas do końca
antyciela, antyciela.
Dokładnie tak. Ale to oczywiście nie jest żaden problem. Problemem jest natomiast to, że faktycznie rosyjska polityka, zresztą znamy to także z naszego podwórka, potrafi się wykazać dość dużym brakiem konsekwencji, choćby w swoim przekazie. I tutaj trudno się dziwić Rosjanom, że oni nie do końca i nie zawsze wiedzą, co robić nawet w tak ważnych sprawach jak szczepienia, ponieważ z jednej strony, jak podkreśla część specjalistów, nie do końca wierzą oni rosyjskim szczepionkom, ponieważ nie do końca wierzą państwu, które je promują. Po drugie, to państwo w tej chwili, nawet gdyby oni chcieli mu wierzyć, to pozostaje właśnie bardzo niekonsekwentne i na przykład tuż po tym, jak się pojawił system tych QR-kodów, na przykład w Moskwie, on został odwołany. Z jednej strony była dość duża kampania promocyjna szczepień, która zachęcała ludzi do tego, żeby oni tę szczepionkę przyjmowali, bo sytuacja jest poważna, bo koronawirus znowu atakuje, bo sytuacja robi się ciężka. Tymczasem w ostatnich dniach Władimir Putin mówił, że znowu, już któryś raz mówił, że tego wirusa udało się pokonać, że gospodarka jest już odbudowana po tym wirusie, wprost tak powiedział, w sytuacji, w której ludzie nie do końca chcą się szczepić i może ich zachęcić zła sytuacja, kiedy oni znowu słyszą, że ta sytuacja jest dobra, już się wszystko uspokoiło, to nawet gdyby oni właśnie chcieli wierzyć władzy, to nie do końca wiedzą, w którą wersję promowaną przez te władze wierzyć należy. A sytuacja niestety, o czym miałem mówić też przy kolejnej historii w mojej części, to nam nie ucieknie, ale sytuacja jest faktycznie poważna, bo w tej chwili ta średnia tygodniowa śmierci na koronawirusa w Rosji to ponad 700 osób. 700 osób to jest, proszę Państwa, no kilka tysięcy osób tygodniowo. To nie są małe liczby. Wszyscy wiemy, że każda śmierć jest tragedią. każda poważna śmierć zresztą na koronawirusa to jest też ze statystycznego punktu widzenia. To są ludzie, którzy tej śmierci uciekają, ale zajmują łóżka szpitalne. To są oddziały szpitalne, które muszą być przeznaczone specjalnie dla chorych konkretnie na koronawirusa. To są lekarze, którzy są zajęci tymi konkretnymi pacjentami, których hospitalizowanych codziennie są w całej Rosji setki i tysiące. I to oczywiście oznacza mniej zabiegów, mniej opieki medycznej dla wszystkich pozostałych chorych, którzy przecież także wciąż istnieją, w związku z czym faktycznie to są wysokie liczby, to są wręcz przerażające liczby i wydaje się, że większa konsekwencja w tej walce i w tej walce o świadomość społeczną, o szczepienie się powinna być, powinna stać na wyższym poziomie. Czegoś tutaj w tej chwili zaczyna brakować. My sami żyjemy w kraju, w którym ten poziom organizacji odbiega od tego, czego byśmy chcieli. Ten poziom konsekwencji rządzących odbiega od tego, czego byśmy sobie życzyli. Jednak tutaj same liczby wydają się potwierdzać, że w Rosji to jest w tej chwili na jeszcze gorszym poziomie. Mam nadzieję, że w Polsce unikniemy takiego scenariusza. W związku z czym także po raz kolejny zachęcamy do szczepienia i przypominamy, że my we dwójkę jesteśmy już zaszczepieni. Od paru tygodni mogą Państwo obserwować, czy my wciąż jesteśmy żywi i cieszymy się dobrym zdrowiem. Na razie jeszcze nic nam się złego nie dzieje po tych szczepionkach, więc jeśli się boicie tych preparatów, to możemy być jakiegoś rodzaju termometrem pokazującym temperaturę. Póki co jest ona w normie.
Właśnie to wszystko przypomina bardzo to, co jest widoczne w innych krajach, także europejskich. Mówimy też po części o Polsce. Faktycznie jest tak, że jest spora grupa osób, które mają wątpliwości, to jest delikatnie powiedziane po rosyjsku, jak już powołałeś się, Marcinie, zupełnie słusznie, anticiela, antyciała, przeciwciała, jest, mamy jeszcze takie słowo jak antivaxier, więc tych osób w rosyjskiej przestrzeni jest wciąż pod dostatkiem. Naukowcy twierdzą, że to są te grupy osób, które nie szczepią się albo nie planują się szczepić, to będą te osoby, które również będą replikowały te tak zwane nowe sztammy, jeszcze jedno słowo rosyjskie, sztam, czyli wariant wirusa. I no, piłkarze CSKA dostają też, jakby to też ładnie powiedzieć, żółtą kartkę co najmniej od swoich fanów, tych, którzy nie rozumieją postawy, która no, wyciekła do mediów bezwzględnie, zwłaszcza w momencie takich trudnych i złożonych kontekstów, o których powiedziałeś i o których zresztą jeszcze będziemy dzisiaj mówili, bo wśród twoich tematów też zagości pośrednio przynajmniej przecież ten wątek pandemiczny. Oby to wszystko się gdzieś pomalutku normowało, ale jak widać kolejne tygodnie my już rozmawiamy o prasie rosyjskiej, o doniesieniach prasy rosyjskiej z 28 tygodnia tego roku. To już jest kilkanaście dobrych naszych spotkań i nie potrafimy, ani media nie potrafią zejść z tego wątku. To znaczy, że sprawa jest oczywiście wciąż aktywna, żywa, aktualna i myślę, że jeszcze będziemy do tego niestety wracali. Idą wybory i jestem ja osobiście bardzo ciekaw, jak to się z kolei odbije i czy w ogóle może się jakkolwiek odbić na kwestiach wyborczych, tych najbliższych wyborach, które w Rosji będą we wrześniu. Drugi temat, który mnie zainteresował, w jakimś sensie związany z podróżami samochodowymi być może bardziej, jest lato, Rosjanie chętnie przemieszczają się do swoich podmiejskich majątków, tak zwanych dacz majątków, ale tak naprawdę na działki, które mają ten właśnie taki letni przede wszystkim profil. Można tam i zamieszkać, i zrobić szaszłyki, i zrelaksować się nad wodą. To wszystko jest bardzo właściwe rosyjskiemu sposobowi, nie tylko zresztą rosyjskiemu sposobowi wypoczynku. a w tym właśnie letnim czasie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czytam w RBK, część dla miłośników samochodów, Auto News, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wymyśliło, jak właściwie zachęcić w dosyć kontrowersyjny sposób właścicieli samochodów, aby przechodzili wraz ze swoimi pojazdami, a konkretnie zgłaszali swoje pojazdy do obowiązkowych badań technicznych. Jak to wymyślono? Otóż wymyślono to w ten sposób, żeby właściwie znieść ten obowiązek. Czyli no można by rzec, coś znowu nie zadziałało zbyt dobrze i nie działa zbyt dobrze, skoro aż tak radykalny pomysł się tutaj pojawia. Oczywiście on jest obwarowany okolicznościami dodatkowymi. To znaczy ministerstwo uważa, że jeśli zaproponowałoby rosyjskim kierowcom dobrowolne badania techniczne swoich pojazdów, to można byłoby na przykład takim kierowcom obniżyć podatki, podatek transportowy, albo obniżyć ubezpieczenie, też będące ubezpieczeniem obowiązkowym, odpowiednik naszego ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Jednym słowem, zachętami, a nie przymusem, to jest projekt. On został już oficjalnie zgłoszony do Rosyjskiej Rady Ministrów. Bardzo jestem ciekaw efektu. Nie wiem z całą pewnością tego, jak daleko nieprzestrzegany był ten obowiązkowy przepis badań technicznych pojazdów. Troszeczkę przemieszczając się po krajach wschodu i Rosji także, również samochodem, mógłbym stwierdzić, że ilość takich pojazdów, nazwałbym je tak optycznie podejrzanych, to znaczy takich, które z punktu widzenia laika technologicznego, ale kierowcy już z jakimś tam doświadczeniem, tych pojazdów, które nie przeszłyby takiego badania, jest relatywnie sporo, ale równie dobrze można byłoby to mówić o naszych tutaj ulicach, drogach i szosach. Więc tutaj szef GIBDD, czyli Inspektoratu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Michał Ciernikow, specjalne wideo nagrał, którym objaśnia, z jakiego powodu i jak należałoby to dalej poprowadzić. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo wydaje się, że celem powinno być raczej wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez no po prostu pewność techniczną, przynajmniej z tego punktu widzenia najlepiej, żebyśmy byli my wszyscy użytkownicy korzystający z ruchu drogowego bezpieczni, jeśli będziemy mieli choćby cień pewności, że pojazdy, którymi się przemieszczamy my sami i inni kierowcy, no są w odpowiednim stanie technicznym. I tutaj wkradła się jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, i znów tak jak w przypadku piłkarzy, czy to nie jest jednak głównym aspektem tej propozycji? Otóż okazuje się, że takich punktów technicznego badania, licencjonowanych, tak byśmy je w języku polskim mogli określić, nie ma zbyt wielu i po prostu rosyjscy kierowcy nie mają jak i gdzie tych badań przeprowadzić, stąd też taki ruch, który mógłby troszeczkę rozluźnić ten system. Ale czy to jest dobry kierunek rozważań? Nie wiem i nie znam jeszcze, szczerze przyznam, dyskusji w tej sprawie. To jest tekst RBK, do którego link oczywiście jak zwykle i do wszystkich innych tekstów, o których z Marcinem rozmawiamy, otrzymają Państwo w opisie naszego odcinka.
Tutaj warto powiedzieć, że faktycznie obniżanie w ten sposób bezpieczeństwa na drogach nie jest, no nigdy nie jest dobrym pomysłem obniżanie bezpieczeństwa na drogach, a wiemy, że stan techniczny samochodu jednak ma wpływ na to, czy on będzie się zachowywał bezpiecznie. No przede wszystkim chodzi o takie kwestie jak widoczność, jak sprawność hamulców, sprawność oświetlenia, no to są rzeczy, które mają wpływ, ostatecznie mogą mieć wpływ na to, czy ktoś weźmie udział w wypadku, czy nie. Warto przy tym powiedzieć, że Rosja faktycznie, biorąc pod uwagę dostępne dane, przebyła całkiem dobrą drogę, jeśli chodzi o liczbę wypadków śmiertelnych rocznie. jeszcze w roku 2007 to było ponad 33 tysiące osób w ciągu roku, w 2019 niecałe 17, więc widać, że ta krzywa się wyraźnie zmniejsza. Coś się dobrego dzieje, jeśli chodzi o drogi rosyjskie. One wciąż są niebezpieczne, to wciąż są wysokie liczby, ale jednak widać jakąś tendencję w dobrą stronę. Jeśli już tutaj mówimy o ofiarach śmiertelnych, żeby to jakoś porównać, także w 2019 roku w Polsce w wypadkach drogowych zmarło ponad 1300 osób, więc to jest ponad 10 razy mniej, podczas gdy nasz kraj jest mniej więcej 3,5 raza mniej ludny, w związku z czym faktycznie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców tych wypadków w Rosji jest wyraźnie więcej. I na tą sytuację wpływa wiele czynników. W dużej mierze specjaliści wskazują na stan infrastruktury drogowej, na samą konstrukcję dróg, zwłaszcza w miastach. Niektórzy urbaniści na przykład zwracają uwagę na to, że część ulic w rosyjskich miastach, zwłaszcza w tych dużych, w Moskwie, w Petersburgu, spełnia funkcję jednocześnie drogi i ulicy. Drogi i ulicy. W tym sensie, że jest zarówno drogą taką tranzytową, wielopasmową do poruszania się z dużymi prędkościami i jednocześnie jest to ulica, przy której znajdują się sklepy, punkty handlowe, atrakcje turystyczne, więc jest tam zarówno szybki ruch samochodowy i duży ruch pieszy, co potrafi się skumulować, doprowadzić do wypadku. Przy czym jednocześnie właśnie trzeba dodać, że tak jak mówiłeś, jeździ po Rosji dość sporo samochodów o wątpliwym stanie technicznym. To jest oczywiście obserwacja anegdotyczna. Ja miałem wrażenie, że w tych dawniejszych czasach, kiedy byłem w Rosji, powiedzmy w roku 2007, to tych samochodów na przynajmniej moskiewskich ulicach, tych o wątpliwym stanie technicznym, było więcej niż na przykład w roku 2018, 10 lat później. Jednak faktycznie dalej pozostaje tam pewna liczba samochodów, których stan techniczny pozostawia do życzenia, w związku z czym byłoby chyba lepiej, gdyby tego typu kontrole były przeprowadzane w sposób bardziej szczelny i częściej, a nie rzadziej. Ale to jest oczywiście tylko nasze zdanie. Być może ten ruch da Rosji jakiś pozytywny efekt. Na pewno warto będzie to obserwować. Choć wydaje się, że intuicja nam tutaj podpowiada, że faktycznie to nie jest najlepszy z możliwych pomysłów.
No jest też tutaj oczywiście taka kwestia, o której ja bez żadnych badań mógłbym i myślę, żebyś też to, Marcinie, potwierdził, powiedzieć, że jednak głównym powodem wypadków i katastrof lądowych w ruchu drogowym są raczej kierowcy. Ich błędy, ich nieuwaga, ich brawura, ich pijaństwo także wcale nie takie rzadkie. I nie trzeba tutaj być wielkim magiem i wezyrem, żeby do takich wniosków dojść. Oczywiście jednakże to warto powtórzyć, jeśli bylibyśmy przynajmniej w jakimś zakresie pewni, że pojazdy, którymi się wszyscy przemieszczamy, są sprawne technicznie, to wtedy może łatwiej byłoby nam do takich wniosków dochodzić, ale także chodzi tutaj oczywiście o ubezpieczycieli, nie zapominajmy o nich, oni tutaj są wielkim graczem na tym gigantycznym rynku ruchu drogowego i na pewno od nich bardzo dużo tutaj w tej sprawie zależy, a ubezpieczyciele już w tej sprawie zgłosili pewne wątpliwości, no bo jak tutaj w takiej sytuacji, kiedy nieobowiązkowe są badania techniczne, podjąć się wypłat odszkodowań? No zobaczymy. Rzeczywiście sytuacja jest interesująca i prawdę powiedziawszy bardzo mnie ciekawi, czy są takie przykłady gdzieś na świecie, z których Federacja Rosyjska próbuje w tym kontekście skorzystać, bo być może są, nie wiemy o nich i działają znakomicie. Na razie zgłaszamy co do tego z Marcinem swoiste wątpliwości, przynajmniej tak, jest sceptycyzm, taki umiarkowany sceptycyzm, czy to się może powieść po prostu. Skoro jesteśmy przy samochodach, drodzy Państwo, zakładam, że spora część z Was właśnie w tym momencie słucha nas w swoich pojazdach. i korzysta z serwisów streamingowych, z całą pewnością jednego z nich. Nasze statystyki podpowiadają nam, że tym serwisem, który jest głównym źródłem odsłuchiwania podcastu rosyjski, warto znać, to nie wiem, bo to Magda musiałaby się wypowiedzieć, ale czytamy po rosyjsku. Tutaj mogę z całą pewnością powiedzieć Państwu, że 73% z Was słucha nas przez Spotify, czyli serwis streamingowy, który właśnie ogłosił swój jubileusz w Rosji i do tego chcę teraz nawiązać. Mamy bowiem 15-lecie. Nie 15-lecie. Rok 15. Wyobraźcie sobie Państwo, jaka to jest sytuacja. Dosyć zaskakująca. Ja sam byłem zaskoczony, jak to odkryłem. Równo rok temu, 15 lipca 2020, serwis Spotify rozpoczął oficjalnie pracę dla Rosji i w Rosji, dla użytkowników rosyjskich. To było dla mnie dosyć zaskakujące, ale wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się sprawa potoczyła. I z okazji tej rocznicy, bo serwis ma już swoją tradycję, on funkcjonuje od 2008 roku, jeśli się nie mylę i jeśli się nie pomylili tutaj w tej sprawie autorzy tekstu z argumentów i faktów. A zwrócili oni uwagę z okazji rocznicy, z okazji jubileuszu Spotify'a w Rosji na najbardziej, najchętniej odsłuchiwane, odtwarzane poprzez ten streaming utwory i najbardziej popularnych wykonawców. Jest to ciekawa analiza z całą pewnością. Myślę, że wyniki, które tutaj zostały ujawnione, one też pokazują o dosyć dużym zróżnicowaniu odbiorcy rosyjskiego, to znaczy o dosyć takim szerokim spektrum użytkowników zarówno tego serwisu, jak i innych, bo warto tutaj przypomnieć Państwu, a tym z Was, którzy tego nie wiedzą, że Spotify ma bardzo silną w Rosji konkurencję, choćby w postaci takiego serwisu streamingowego, jakim jest Yandex Muzyka, choćby także tych dotychczas bardzo popularnych serwisów, takich dodatków, nakładek muzycznych do sieci społecznościowych, takich stricte rosyjskich, kojarzących się z Rosją, jak Wkontakcie czy Jednoklasniki, no i oczywiście też Apple Music. I wszyscy oni jakoś się mieszczą na tym rosyjskim rynku streamingu i, co bardzo interesujące, pokazują dosyć odmienne od siebie wyniki, jeśli chodzi o odtwarzanie. Jeśli chodzi o Spotify, liderem okazuje się tutaj być człowiek, o którym wielokrotnie już rozmawialiśmy, więc nie będziemy tego bardzo rozwijać. Jest to Morgenstern, a w ogóle gatunek, który on reprezentuje, czy też w szerokim kontekście sposób podejścia do twórczości, wydaje się być z punktu widzenia rosyjskiego Spotify'a, tak zwanego rosyjskiego odbiorcy, bo my nie wiemy na pewno, czy to wyłącznie są Rosjanie i myślę, że Spotify też tak do końca chyba tutaj nie musi tego wiedzieć. No ale załóżmy, że to jest dosyć precyzyjnie opracowane, internet się nie myli, to są dosyć łatwo porządkowane kwestie. W każdym razie rosyjscy odbiorcy tego rosyjskiego Spotify'a mają tutaj wśród swoich ulubionych wykonawców zdecydowanie raperów. Pojawiają się tutaj takie nazwiska, czy też takie pseudonimy artystyczne jak Skriptonit, Kizaru, Boulevard Depot, Mayo, Max Korsz, mamy też oczywiście Slavę Marlow, który współpracuje z Morgensternem. Troszkę mniej i troszkę lżej, jak pokazuje ta statystyka Spotify'a, jest miejsca dla piosenkarek, ale również mamy tutaj zagraniczne gwiazdy, Billie Eilish oczywiście między innymi, mamy Alionę Szwec, która też dosyć intensywnie jest odtwarzana przez Spotify, no i Zivert i Zemfira, można byłoby rzec, że to klasyki, jeśli chodzi o te statystyki muzyczne rosyjskie. No a konkurencja właśnie, bo to też jest bardzo interesujące, argumenty i fakty, na których tekst się powołuje, mają też na uwadze właśnie Yandex Muzykę, pokazują, że no na przykład liderem wśród użytkowników tej platformy streamingowej jest Artik i Asti z piosenką Dziewoćka Tancuj. Mamy też taki znany hit jak Juność grupy Dabro. No jest tego tutaj troszeczkę i w bardzo interesujący sposób się te klasyfikacje zbliżają. W niektórych miejscach, co wydaje mi się interesujące, właśnie nakładają, a w niektórych zupełnie są odmienne. Rocznica Spotify'a w Rosji, interesujące statystyki odtworzeń. Tak to wygląda i argumenty i fakty przytoczyły właśnie swoim czytelnikom to, jak to latem taki temat plażowo-wycieczkowy dobrze się układa.
Tutaj zauważyłbym dwie rzeczy. Po pierwsze, wśród tych wymienionych wykonawców popularnych znalazło się miejsce dla grupy rockowej Kino, co potwierdza tylko, że Coj żyw, czyli Coj żyje. To jest kultowy wykonawca muzyki rockowej, który niestety dość dawno już temu, około 30 lat temu, zmarł w wypadku samochodowym, ale ciągle ludzie go słuchają, zresztą ja sam go słucham na Spotify'u, mam go na swojej playliście. Natomiast to, co mnie interesuje, to jest pewna pokoleniowa zmiana, bo to nie chodzi o to nawet, że tej muzyki już nikt w Rosji nie słucha, bo podejrzewam, że jak najbardziej ona jest słuchana, tylko po prostu podejrzewam, że nie przez tych ludzi, którzy korzystają z tego typu platform, bo są młodzi i konsumują muzykę w inny sposób niż ich starsi rodacy. Chodzi mi o muzykę, która po rosyjsku w Rosji jest określana jako ruski szanson, czyli muzykę taką nawiązującą do kultury więziennej, łagrowej. Tutaj takim najważniejszym chyba wykonawcą tego nurtu był Michał Kruk, który właśnie śpiewał takie piosenki, ballady poruszające tematyki właśnie więzienne. To było swojego czasu szalenie popularne w Rosji i widać, że to gdzieś w tej chwili w młodym pokoleniu nie przetrwało, to ustąpiło innego typu muzyce, co w gruncie rzeczy nie wydaje się wcale złe, bo duża popularność muzyki więziennej, łagrowej nie wydaje się zjawiskiem w pełni, byśmy powiedzieli, normalnym, właściwym. Myślę, że ta, o ile trzeba pamiętać chociażby o ofiarach tego systemu represji, to myślę, że w kulturze popularnej, w takich miejscach typu odbiornik radiowy w busiku, lepiej się sprawdza jednak muzyka trochę bardziej radosna, żywa, rozrywkowa. Na pewno w ten lżejsza, tak. Tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby zapominać o tym, ale żeby nie zamykać się w tym kręgu smutnych tematów przykrych. Zdarzyło mi się na tamtych terytoriach słyszeć piosenki o kopaniu zbiorowych mogił w ogródku piwnym. No to nie jest jakby, to nie wydaje się do końca, nie chcę tutaj mówić w ten sposób, ale nie wydaje się do końca normalne. Nie chcę nikogo oskarżać, bo każdy ma prawo słuchać muzyki jakiej chce, ale jednak wydaje mi się, że słuchanie muzyki rozrywkowej współczesnej jest po prostu zdrowsze.
To jest bardzo interesujący wątek, ta tematyka muzyczna. Ja nie wiem, Marcinie, ty, jeśli się nie mylę, masz swoją playlistę na Spotify'u przebojów rosyjskich, swoich takich,
jest
tak?
Czy nie? Bo kiedyś mówię, takich, które kiedyś polecam. Tak, jest coś takiego. Właśnie. To się nazywa bodajże, że Marcin Strzyżewski poleca muzykę rosyjską. To staram się tam rzucać różne otóż rzeczy, to, jakby ktoś chciał odkryć tak na takim wejściowym poziomie.
Ja też bym Państwu polecił taką swoją listę, to znaczy ja ją przygotowałem, tak mówiąc wprost, ze względów dydaktycznych, edukacyjnych, ale myślę, że mogłaby tym z Państwa, którym bliższe są kwestie kaukaskie, się spodobać. Ona jest, nazywa się Nuta Kaukazu i tam dosyć szerokie spektrum wybrałem na kilka godzin słuchania właśnie takich utworów, które mogą Państwa zbliżyć do tej przestrzeni geograficznej, językowej też w jakimś sensie. 13 godzin słuchania to myślę, że na dobrą podróż wakacyjną może się nadać, więc polecamy się także na Spotify, w innych naszych przejawach naszej działalności. A z takich smutnych tematów, który związany jest poniekąd z muzyką, ale alternatywną, i to mocno alternatywną, i jednocześnie związany jest również z nieszczęsnym COVID-em, to jest zeszłotygodniowa informacja o śmierci Piotra Mamonowa, aktora i muzyka jednocześnie. Myślę, że on ostatnimi laty bardziej znany był przede wszystkim jako aktor, jako twórca ważnych, ciekawych ról w rosyjskiej kinematografii. Myślę, że to najbardziej charakterystyczna rola, dzięki której pozostanie zapamiętany przynajmniej w ostatnim kilkunastoleciu, to będzie rola cara Iwana Groźnego w filmie Car. Ale wcześniej, w końcówce lat 70., w latach 80. był założycielem, frontmanem grupy rockowej alternatywnej Zvuky Mu. To bardzo interesująca, charyzmatyczna postać. Niestety COVID, niestety reanimacja i pobyt w szpitalu nie uratowały tego bardzo interesującego, barwnego twórcy kultury radzieckiej, jeszcze później rosyjskiej. Nieodżałowany dla wielu. Wiele artykułów pojawiło się w rosyjskiej prasie na jego temat. Mogą Państwo z łatwością też odnaleźć, myślę, sporo wywiadów na YouTubie z tym twórcą i serdecznie polecam uwadze i pamięci tego ciekawego artystę, kolejnego niestety człowieka, ważnego człowieka, którego COVID odebrał światu, w tym konkretnym przypadku światu języka rosyjskiego. Marcinie, myślę, że możemy przejść do Twoich tematów teraz.
Tak, możemy przejść do moich tematów, ale to nie oznacza, że uda nam się urwać COVID-owi, bo już on się pojawił dwa razy w tym naszym odcinku, teraz pojawi się po raz trzeci, ponieważ jak donosi m.in. portal Lienta.ru za portalem RBK, minister przemysłu i handlu Denis Manturow miał publicznie poinformować, że Rosja zaczęła kupować medyczny tlen od sąsiadów, ponieważ w Rosji go brakuje. Kupiono już 100 ton tlenu medycznego w Kazachstanie. Następna tych rozmiarów partia ma dotrzeć do kraju mniej więcej z końcem bieżącego miesiąca. To ma pokryć zapotrzebowanie, te braki przykryć na południu Rosji. Natomiast jeśli chodzi o północ, to planowane są dostawy z Finlandii. One już w tej chwili trwają na niewielką na razie skalę, ale planowane jest kupować 240 ton medycznego tlenu miesięcznie z Finlandii. W planie są także zakupy dla Dalekiego Wschodu, dla Syberii, z Chin. Minister poinformował, że rosyjscy producenci w tej chwili pracują na pełnych obrotach, producenci tlenu, i są w stanie, nie jestem pewny, czy tu nie pojawił się błąd, bo te liczby są dość duże. Mowa jest o 1500 ton tlenu w ciągu doby. Są w stanie rosyjscy producenci według ministra wyprodukować, przy czym on także stwierdził, że do produkcji zostały zaprzęgnięte zakłady, które zazwyczaj medycznego tlenu nie produkują, zakłady chemiczne, metalurgiczne, petrochemiczne, stocznie, i częściowo one przetwarzają tlen przemysłowy na tlen medyczny, bo Oczywiście to nie jest do końca to samo, jak Państwo się pewnie domyślają. W dużej mierze chodzi o stopień oczyszczenia takiego tlenu, bo oczywiście chodzi o tlen, który jest podawany pacjentom hospitalizowanym z powodu właśnie infekcji COVID-em. Oczywiście terapia tlenem dotyczy także innych chorób, jednak jeśli mówimy o takiej skali użycia, no to tutaj chodzi stricte o właśnie chorych na tego wirusa, na tę chorobę. W tej chwili średnia tygodniowa zakażeń w Rosji to jest ponad 24 tysiące osób, więc sytuacja wygląda dość poważnie, byśmy powiedzieli. Żeby nie powiedzieć dramatycznie, tak jak już dzisiaj wspominałem, ponad 700 osób z powodu COVID-u umiera dziennie, co, jak także mówiłem, oznacza zajęte łóżka szpitalne, odwołane operacje itd., itd. Niestety temat pozostaje poważny, przy czym, co już też nieraz podkreślaliśmy, poziom zaszczepienia populacji Rosji pozostaje dość niewysoki. Obiema dawkami to jest dopiero 14% i 30%. Jak zwykle porównamy to do Polski, żebyśmy byli w stanie jakoś się do tego odnieść. W Polsce pełną dawką mamy zaszczepionych 42% ludzi. Natomiast przyszło mi do głowy porównać tę sytuację do sytuacji na Ukrainie, przynajmniej do tych danych, które posiadamy. I tutaj widzimy, że Ukraina, jeśli chodzi o szczepienia, jest w jeszcze gorszej, to znacznie gorszej sytuacji niż Rosja. Tam pełna dawka według oficjalnie dostępnych danych została podana zaledwie ponad 3% populacji. To jest bardzo niewielka liczba. Natomiast jeśli chodzi o same nowe przypadki, to w tej chwili nie obserwujemy jakichś potężnych liczb. Ta krzywa się zdążyła wypłaszczyć w ostatnim czasie, mniej więcej w czerwcu sytuacja zaczęła się tam uspokajać po ostatniej dużej fali, której szczyt przypadł na początek kwietnia tego roku. Tam sytuacja także była mocno nieprzyjemna. Miejmy nadzieję, że Ukrainie też się uda uniknąć kolejnych fal, jednak patrząc właśnie na poziom zaszczepienia, może to być trudne. Natomiast zastanawiający jest, dlaczego akurat w Rosji w takim razie ten poziom zachorowań jest tak wysoki. W dużej mierze może to wynikać z zniechęcenia ludzi do tych wszystkich środków ostrożności, które oczywiście nie są stuprocentowo skuteczne, jednak wydają się na podstawie dostępnych informacji ograniczać rozprzestrzenianie się choroby, a tymczasem w Rosji w ostatnich dniach i tygodniach dochodzi do imprez masowych i do takiego rozluźnienia sytuacji, więc jeśli ludzie nie będą uważać na siebie i nie będą się szczepić, no to faktycznie trudno się spodziewać, żeby udało się uniknąć kolejnych wzrostów zakażeń. No i tak niestety w tej chwili wydaje się, że to wygląda, to znaczy ludzie zniechęceni do stosowania się do procedur. Państwo, które nie do końca konsekwentnie informuje o tym, jaka jest sytuacja i co trzeba konkretnie robić, żeby tę sytuację poprawić, brak zaufania do szczepionek. No i tak jak mówię, ponad 700 osób niestety dziennie w Rosji umiera według samych oficjalnych danych, tylko i wyłącznie bezpośrednio na koronawirusa.
Wspomniałeś Ukrainę z przykrymi danymi, trzeba przyznać. Prezydent Putin w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, kiedy przygotowywaliśmy się do nagrania naszego podcastu, opublikował na stronie Kremla wielki historyczny artykuł, który zapowiadał, właśnie dotyczący Ukrainy. No, on z historią ma co nieco wspólnego, ale jest to raczej taka w dużej części interpretacja prezydencka tego, jak widzi on sam kwestię związaną z ukraińskością, rosyjskością. No a sprawy fundamentalne dla współczesności no troszeczkę bokami się gdzieś rozchodzą. Choćby właśnie taki kontekst jak wzajemne wsparcie w tych trudnych chwilach. Wielkie mocarstwo Rosja, tak przynajmniej, i wielokrotnie też o tym mówiliśmy, tak przynajmniej stara się o sobie myśleć i mówić, tak przynajmniej pokazuje się w mediach oficjalnego nurtu, tak o nich możemy mówić dla swoich widzów, bo mówimy głównie o telewizji, rzecz jasna, ale także we wszystkich innych oficjalnych źródłach, nie jest w stanie zgromadzić ani wyprodukować wystarczającej ilości tlenu medycznego dla pacjentów covidowych, ale nie tylko przecież, bo cierpią nie tylko covidowi pacjenci w tej sprawie. Mówiliśmy, pamiętasz, Marcin, o takim też zjawisku, że brakowało wysokiej jakości białek z jajek kurzych do produkcji też szczepionek między innymi. Też to wielkie mocarstwo nie było w stanie zagwarantować wystarczającej jakości tego produktu dla właśnie kontekstu medycznego. Dzisiaj prezydent Rosji, to ukazało się późnym popołudniem, pouczał ministra zdrowia rosyjskiego, pana Michaiła Muraszko, odnośnie tego, że Rosjanie nie są za bardzo zadowoleni z stanu służby zdrowia, powołując się na tym, co bardzo interesujące, na badania FSO, czyli Federalnej Służby Ochrony, badania społeczne Federalnej Służby Ochrony czy Bezpieczeństwa, FSO, Federalna Służba Ochrony. To bardzo interesujące też, że prezydent w rozmowie z ministrem zdrowia porusza takie tematy, które są niezadowoleni Rosjanie. Czy zadowolone jest z tej działalności państwo rosyjskie w całości, en bloc, en masse? Myślę, że też nie do końca. Ale to są wszystko znaki, sygnały, które mogłyby podpowiadać nam, obserwatorom, życzliwym obserwatorom Wschodu, że są sprawy ważne i ważniejsze i zabezpieczenie propagandy zdrowia. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, właśnie propagandy zdrowia, czyli wprowadzenie odpowiedniej ilości informacji, która będzie zachęcała niezdecydowanych, zniechęconych, tych, którzy mają wątpliwości odnośnie tego, jak się zachować w obliczu tej pandemii, która nie chce odejść, byłoby jak najbardziej skutecznym rozwiązaniem. Na razie tego nie widać. Prezydent Rosji troszeczkę też gdzieś z boku tego wszystkiego, mam wrażenie, stoi. I to stoi tak z boku już od tego momentu, kiedy ujawniono, pamiętasz, to jego szczepienie. Długo nie wiadomo było, jaką szczepionką on został zaszczepiony właśnie przeciwko COVID-owi. Tłumaczył się później w tym wielkim wywiadzie, że to nie jest telewizyjna sprawa, żeby pokazywać go, jak się szczepi. Bo jeśli na przykład w to miejsce byłoby podane szczepienie, mając na myśli oczywiście pośladek, czy również należałoby to filmować, to jest właśnie taka typowo prezydencka odpowiedź na tego typu pytania. I to gdzieś wszystko trzeszczy w szwach, to aż nie do pomyślenia, że wielkie państwo, wielkie mocarstwo, producent potężnej broni masowego raszenia nie jest w stanie w masowym porządku wyprowadzić w kierunku zdrowia swojego społeczeństwa. To są rzeczy, które trudno sobie w głowie uporządkować, ale warto mieć je na uwadze, po prostu mieć je w świadomości.
Warto przy tym dodać, że nie mówimy o sytuacji początku pandemii, mówimy o sytuacji, w której ona jest już sprawą w pełni dojrzałą. Pandemia ma już 1,5 roku mniej więcej, w związku z czym przygotowanie się na tego typu scenariusz powinno być obowiązkiem państwa. Przejdźmy jednak do kwestii innej, wciąż ważnej dla Rosji, wciąż ważnej dla jej mocarstwowości, o której wspomniałeś. W końcu Rosstat, który długo nie robił tego z jakiegoś powodu, wyliczył, jaki procent rosyjskiej gospodarki, jaki procent rosyjskiego PKB to przemysł naftowy i gazowy. Wiemy, że Władimir Putin i władze rosyjskie nieraz mówiły, że konieczne dla Rosji jest zejście z naftowej igły. To jest oczywiście forma aluzji do uzależnienia od tej igły, którą narkomani przyjmują narkotyki, więc to jest, była taka aluzja do tego, że Rosja jest uzależniona od ropy naftowej, od gazu, od sprzedaży surowców energetycznych i wielokrotnie władze sugerowały, że państwo powinno się uniezależniać od tego, co oczywiście jest bardzo rozsądnym kierunkiem. Sprzedaż surowców, choć opłacalna, po pierwsze, kiedyś się kończy, po drugie nie jest tak opłacalne jak chociażby opracowywanie nowych technologii, sprzedaż wysoko przetworzonych produktów, a nie tylko surowców. I teraz faktycznie Rosja de facto próbowała się pochwalić tym, że w roku 2020 ten procent PKB był stosunkowo niski, jeśli chodzi o udział nafty i gazu. Być może właśnie dlatego akurat w tym momencie pochwalono się tymi liczbami. W roku 2020 15,2% PKB Rosji to była nafta i gaz. Dla porównania w roku 2018 to było 21,1%, w roku 2019 19,2%. W związku z czym to nie były, te liczby spadały, ale one też nie były potężne w tym sensie, że istnieją kraje, które, dla których ropa stanowi znacznie większe źródło przychodu, na przykład Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Arabia Saudyjska to około 50%, ale nawet na przykład Norwegia to jest według artykułu Nowej Gazety 14% PKB z nafty, a Stany Zjednoczone 8%, więc te 15% nie wydają się tak potężną liczbą. Tutaj jednak Nowa Gazeta zauważa, że nie jest przypadkiem podanie tych danych właśnie za rok 2020. Nie jest niczym dziwnym, że ta liczba jest stosunkowo niewielka, ponieważ właśnie w roku 2020 ceny były dość niskie, wydobycie było dość niskie i popyt na światowych rynkach także był niski. Właśnie znowu, jak refren się nam tutaj pojawia, koronawirus, on ograniczył przemieszczanie się ludzi, ograniczył działalność gospodarki, w związku z czym ta ropa była zużywana w znacznie mniejszych ilościach niż w standardowych latach, w związku z czym także ta sprzedaż rosyjskiej ropy była mniejsza i po niższych cenach, stąd ten przeskok. Autor Nowej Gazety także sugeruje, że te badania nie brały pod uwagę wszystkich aspektów, takich jak chociażby na przykład, jak oni to ujęli, to superkonsumpcję, której dokonują ludzie zarabiający w Rosji duże pieniądze dzięki ropie naftowej. Jednak tutaj wydaje mi się, że to samo można by powiedzieć o pozostałych krajach eksportujących ropę, więc tutaj tego ostatecznie bym się w dużym stopniu nie czepiał. Niemniej jednak dla ludzi zainteresowanych sprawami gospodarki rosyjskiej to są dość interesujące liczby, które nam pokazują, że w takich standardowych latach około 20% rosyjskiej gospodarki to są właśnie te surowce energetyczne. Nie jest to liczba rekordowa, czy na tle pozostałych krajów eksporterów ropy jakaś bardzo wyróżniająca się, jednak widać, że faktycznie ropa i gaz stanowią bardzo dużą część rosyjskiego biznesu.
A my tutaj w Polsce, warto to przypominać, wciąż jesteśmy jednym z takich kluczowych odbiorców właśnie z tego kierunku ropy naftowej. Ta geografia złóż i surowców jest dosyć oczywista. Wiemy od kwietnia, przynajmniej takie informacje w polskiej prasie branżowej i nie tylko, pojawiły się, że Polska nieco mniej będzie teraz importowała rosyjskiej ropy. Nowy kontrakt miał tutaj wprowadzić dodatkowy element uniezależnienia się od rosyjskiego surowca. Dane jednak z poprzednich lat są dosyć jednoznaczne. To jest zdecydowana większość tego czarnego złota, jak się często o ropie naftowej mówi, które przetwarzane jest w polskich rafineriach na paliwa, na benzynę. A w rzeczywistości, jak doskonale wiemy, ceny na stacjach benzynowych uzależnione są nie tylko od tego, jaka cena akurat jest zakontraktowana od rosyjskiego dostawcy, ale też od ogólnoświatowej sytuacji, od gry na tym rynku, od różnego rodzaju napięć. No wszystko to rzeczywiście w bardzo też takich specyficznych trybach się realizuje. Czy Rosjanom uda się odejść od tej igły? Oby to się stało przynajmniej realne, tak bym chciał o tym myśleć, bo jak doskonale wiemy i nasi słuchacze z całą pewnością też doskonale o tym wiedzą, właściwie pierwsze lata prezydentury Władimira Putina, wzmacnianie państwa, one są ufundowane na dochodach z całkiem dobrze wówczas prosperującego rynku surowców energetycznych, gazu, ropy naftowej właśnie i swoistej renacjonalizacji tej branży, która postępowała w epoce, już właściwie można powiedzieć, Władimira Putina. Na tyle to dobrze szło, że aż właściwie doszliśmy do takiego punktu bez wazwrata. Właściwie jak tu teraz się uniezależniać od tego dochodu, jak ułożyć po nowemu gospodarkę właściwie całą. To są zadania niezwykle skomplikowane dla następców prezydenta Władimira Putina, no chyba, że on sam zechciałby ze swoim otoczeniem już zacząć nad tym w sposób zupełnie racjonalny, pragmatyczny pracować. Też informacja z dzisiejszego popołudnia. Premier Rosji Michał Miszustin obiecał Rosji własne samochody elektryczne, własnej produkcji samochody elektryczne. Jest rok 2021, właściwie druga połowa. Myśmy też w Polsce słyszeli od premiera Morawieckiego, że będzie mieć własne samochody elektryczne.
Tak, my byliśmy szybsi w tych obietnicach.
W tych obietnicach byliśmy dużo szybsi. Myślę, że no dobrze, warto czekać na te samochody elektryczne. W jakimś zakresie one już są, tylko że nie do końca nasze i czy wyłącznie na naszych trzeba się zawsze opierać, co to znaczy nasze. I czy one na pewno są przez swoją elektryczność lepsze od nieelektrycznych. To jest kilkanaście różnych na pewno zagadnień, które zawsze warto poruszyć, no ale właśnie jeśli chodzi o uniezależnianie się od ropy naftowej, to samochód elektryczny jako pierwszy przychodzi nam do głowy, że to byłoby jakieś rozwiązanie. Ale to jest jedno z wielu rozwiązań i być może nie kluczowe, jeśli chodzi o cały system, który na tej ropie naftowej jest oparty. Bądźmy życzliwymi kibicami dla odejścia albo od dywersyfikacji gospodarczej. Bądźmy życzliwymi kibicami właśnie dla rosyjskiej dywersyfikacji gospodarczej, która będzie odchodziła od ropy naftowej, od tego bardzo uzależniającego, jak widać, nośnika energii.
Tutaj oczywiście mówisz, że wspominałeś, że trudno przestawić tę gospodarkę na inne tory, jak ją przestawiać i po co ją przestawiać, kiedy to tak dobrze działało. No i tu faktycznie ta praca powinna zostać rozpoczęta dawno temu i powinna polegać na inwestowaniu w inne źródła dochodów, w tworzenie w Rosji warunków do tego, żeby powstawały innowacyjne firmy, ale to już jest osobny temat. A na koniec. No
tak, ale wiesz co, ale on jest bardzo ciekawy. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo jednak faktycznie on jest bardzo wręcz pasjonującym, może się wydawać. Mam nadzieję, że również nasi słuchacze będą to też w ten sposób mogli potraktować. Akurat jestem świeżo po wysłuchaniu takiej rozmowy w jednym z podcastów na temat turystyki rosyjskiej. To jest też pasjonujące zagadnienie, jak ta turystyka właściwie nie istnieje dla państwa rosyjskiego. Jak ona jest odkładana cały czas gdzieś na bok, jako niespecjalnie istotna, a Rosja przecież, obaj doskonale to wiemy, ma bardzo dużo w tej sprawie do zaoferowania, ale ze względu na właśnie nie pandemię, tylko na swoisty taką dezynwolturę rosyjskich liderów różnych szczebli, ta turystyka nie rozwija się i to uderzenie, które teraz nastąpiło, takie swoiste uderzenie, bo mówię o świeżych wydarzeniach z Rosji, wyobraź sobie, że ponad 30% rezerwacji, które były skierowane na południe Rosji, właśnie nad Morze Czarne, na Morze Azowskie, zostało wycofanych w momencie, kiedy Federacja Rosyjska, albo raczej nie Federacja Rosyjska, ale kiedy Turcja stała się otwartym korytarzem już ze względu na zniesienie tego embargo na połączenia, no to rosyjscy, ci bardziej zamożni obywatele, którzy poszukują wypoczynku, no zdecydowali o tym, żeby tam przenieść swoje aktywa i swój wypoczynek właśnie, a zostawiając w ten sposób też ojczyznę, to też jest przecież ważny sektor gospodarki i bardzo wielce ja osobiście nad tym ubolewam, że wciąż tak mocno niedoceniany. Słuszna uwaga, taka dywersyfikacja gospodarcza to piękna rzecz, pewnie pięknie się o tym mówi w teorii, no ale gdzieś cały czas jeszcze są pokłady z mojego punktu widzenia absolutnie niewykorzystane, jeśli chodzi o ten wątek. To takie wtrącenie letnie, ale wydaje się, że no na temat.
No zdecydowanie, jeśli chodzi o potencjał turystyczny tego kraju, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sąsiaduje on z bogatą Unią Europejską, a oferuje widoki, tereny o niesamowitych walorach przyrodniczych, no nie jest wykorzystany. Mam nadzieję, że to się zmieni w jakimś czasie, ale póki co jeszcze w ramach ostatniej historii przenieślibyśmy się z Państwem na Kaukaz, ale jedną nogą zostaniemy w Moskwie, ponieważ to, co Wam teraz opowiadam na podstawie artykułów w gazecie Moskowski Komsomolec i mam wrażenie, że w dużej mierze ten artykuł mówi nam nie tyle o Armenii, o Francji, co właśnie o samej Rosji, ponieważ w tym artykule dowiadujemy się, że dochodzi do dyplomatycznego zbliżenia Armenii i Francji. Informowani jesteśmy, że dyplomaci obu krajów spotykają się intensywnie w Erewaniu, Paryżu i w Nowym Jorku i że te dwa kraje chcą wspólnie doprowadzić do zdelegalizowania podpisanego 9 listopada zeszłego roku porozumienia, na mocy którego doszło do zakończenia wojny pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem w Górskim Karabachu. To, co czytamy, wskazuje na to, że Paryż i Jerewan miałyby dążyć do podpisania nowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji w tym regionie. I Moskowski Komsomolec sugeruje tutaj, że Francja chciałaby wysłać wojsko do Armenii, że to wojsko francuskie miałoby znaleźć się na granicy pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i stanowić swojego rodzaju przyczółek dla francuskich interesów na tym terytorium. Pada przy okazji pytanie, czy za potomkami żołnierzy Napoleona, i to proszę Państwa, nie ja sobie wymyśliłem to stwierdzenie, tylko autor właśnie moskiewskiego komsomolca, czy do nich nie dołączą żołnierze innych państw europejskich. I pada także sugestia, że po tej obecności wojsk europejskich w Armenii następnym punktem docelowym dla tych wojsk europejskich miałby być Krym. Oczywiście ja w pełni dopuszczam do siebie możliwość, że Francja, która dość aktywnie działa na arenie międzynarodowej, dość aktywnie walczy o swoje wpływy na świecie, tego nie można negować, więc dopuszczam do siebie, że także tutaj, widząc jak skończył się sojusz Armenii z Rosją, bo formalnie są to sojusznicy, jednak podczas wojny z Azerbejdżanem niewiele Armenia na tym sojuszu tak naprawdę skorzystała, choć wydawałoby się, że jest to potężny, bliski sąsiad, który w takim sojuszu mógłby odegrać dużą rolę, jednak Armenia przegrała tę wojnę z Azerbejdżanem, który z kolei był wspierany przez Turcję, więc nie byłoby to dziwne, gdyby ten niewielki kaukaski kraj szukał nowego partnera, bardziej solidnego, takiego, na którego można by w większym stopniu liczyć w przypadku kolejnych starć zbrojnych. i być może faktycznie jest to Francja, natomiast widać w tym artykule przede wszystkim bogaty bukiet obaw strony rosyjskiej i mediów rosyjskich, i to też są obawy, które często są prezentowane przez czynniki oficjalne w Rosji. Są to oczywiście obawy o to, że tu jest stwierdzenie, którego osobiście nie lubię, kolektywny Zachód, że się będzie wtrącał w tą przestrzeń postsowiecką. Tak, ja go nie lubię, bo oczywiście my tutaj ze środka widzimy, jak bardzo skłócone, niesolidarne, nie potrafiące działać wspólnie są te kraje tego Zachodu, które przez czynniki oficjalne rosyjskie są traktowane jako jakiś jeden wspólny obóz działający w sposób bardzo skoordynowany przeciw Rosji. Zresztą w tym artykule o Ukrainie, który wspominałeś, artykule podpisanym przez Władimira Putina, padł nawet taki głośne sformułowanie, projekt antyrosja, z tego co pamiętam, tak to zostało określone, czyli właśnie te siły zachodnie, które już od setek lat według tego artykułu miałyby dążyć do osłabienia, niszczenia, podporządkowania tej Rosji. W tym artykule w moskowskim Komsomolcu widać echa tych obaw o ten Zachód, który miałby zająć Kaukaz, który według Rosjan pozostaje w pewnym stopniu strefą wpływów, dawnymi prowincjami imperium. Zresztą ten artykuł, znowu się do niego odwołam, Władimira Putina, bardzo mocno pokazywał, w jaki sposób Rosja dalej traktuje te sąsiednie terytoria, właśnie jako swoje dawne prowincje, nie jako sąsiadów, nie jako partnerów, jako niestety utracone prowincje, które w zasadzie powinny być wdzięczne Rosji za to, co w tej chwili mają. W związku z czym tak, wydaje się, że tutaj widać dalej te obawy przed tym, że Zachód będzie osłabiał pozycję imperialną Rosji. Pytanie z mojej strony brzmi, czy my dalej w XXI wieku do czegokolwiek potrzebujemy imperiów? Oraz pytanie brzmi, czy tego typu retoryka i tego typu zachowanie i artykuły faktycznie pomagają Rosji odbudowywać te strefy wpływów wśród i zdobywać popularność wśród mieszkańców tych sąsiednich krajów, którzy, jak się wydaje, wcale nie bardzo marzą o tym, żeby być traktowani jako właśnie utracone prowincje imperium, a chcieliby raczej, jak mi się zdaje, bo nie siedzę tym ludziom w głowach, ale zdaje mi się, że raczej chcieliby być traktowani jako obywatele państw suwerennych. Możemy się wczuć w to, bo Polska także była, przynajmniej część Polski, utraconą prowincją imperium rosyjskiego i raczej nie lubimy o sobie myśleć w ten sposób.
Tak, dla mnie to bardzo ciekawe jest wszystko. Z różnych perspektyw można to oceniać i analizować. Dla mnie to też ma taki dosyć emocjonalny wymiar. To, co czytam, Francja, która próbuje gdzieś wspierać Armenię, zresztą robi to od lat, w bardzo też niekonwencjonalny, ale też bardzo twórczy sposób, niejednokrotnie. Akurat mam to szczęście, że byłem w Armenii niedługo, ale jednak wystarczająco długo, żeby lepiej troszeczkę zrozumieć i poznać mieszkańców tego pięknego kraju. Tam jest oczywiście bardzo dużo takich wątków, które w jakimś sensie podpowiadają nam, dlaczego tak to się może dziać. Ormian w samej Armenii jest, jak się wydaje, to nieoficjalne oczywiście dane są, mniej niż Ormian poza granicami tego państwa, na całym świecie rozproszonych. Diaspora ormiańska jest naprawdę gigantyczna. Ona nie jest wielka, ona jest gigantyczna. W tym także bardzo silna oczywiście we Francji. Francuzi w poradzieckiej Armenii mają swój bardzo duży udział taki rekultywacyjny, właściwie można by powiedzieć, jeśli chodzi o różne elementy materialnej historii Armenii. Na przykład warto tutaj podpowiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może już byli albo będą na szlaku kaukaskim, zakaukaskim, jeśli będą odwiedzali twierdzę Erebuni, czyli miejsce założenia Erywania w jakimś sensie, to będą mogli dostrzec tam tabliczki francuskie, które będą podpowiadały, że to właśnie dzięki francuskiemu udziałowi też w dużym mierze to muzeum tam na szczycie tego wzniesienia mogło powstać. Mamy wybitne postaci z kultury francuskiej, które mają ormiańskie pochodzenie, jak na przykład Charles Aznavour, który bardzo intensywnie lobbował w trudnych momentach historycznych takiego tej transformacji ormiańskiej za tym, żeby ta Armenia zbliżała się do Europy. Ona oczywiście idzie swoim trudnym szlakiem, tyczonym przez no, historię i sąsiedztwo. To naprawdę niebywałe, można byłoby tutaj wiele, wiele o tym mówić. A to, o czym wspomniałeś, to aktualne, co się dzieje teraz i Francuzi pojawiający się w perspektywie Nikola Paszyniana, który przegrał wojnę, ale zwyciężył bardzo zdecydowanie wybory parlamentarne. Tutaj wielu socjologów ma z tym swoisty problem, jak to oceniać, co to tak naprawdę znaczy. I to przegrał wojnę z Azerbejdżanem, krótką jakby kolejną jej odsłonę tej wojny o Karabach. Rzeczywiście wielkie straty terytorialne z punktu widzenia Armenii, rzecz jasna. I zwycięstwo w wyborach parlamentarnych z bardzo zdeterminowanym z jednej strony i z bardzo doświadczonym graczem, jakim jest jeden z byłych prezydentów Armenii, Robert Koçaryan, który z Paszynianem te wybory parlamentarne przegrał, oskarża go zresztą o sfałszowanie tych wyborów, a wydaje się dzisiaj, przynajmniej z punktu widzenia tego, jak nam w głowie mieści się kwestia demokracji parlamentarnej, że to, co się wydarzyło w Armenii, dzieje się w Armenii w ostatnich latach, dwóch, trzech latach, to jest jednak jakiś przejaw takiej swoistej demokracji tego państwa, który jednak odbiega od standardu, który wyznaczają inne poradzieckie państwa. Nie mam na myśli oczywiście państw nadbałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. Tutaj jednak historia potoczyła się troszeczkę inaczej, albo znacząco inaczej niż na przykład w Białorusi, choćby w Ukrainie z nami sąsiadującej. Nie mówię już o państwach Azji Środkowej, ale Ormianie właśnie gdzieś próbują cały czas szukać swojego dobrego losu. Socjolodzy, w tym analitycy na przykład z Centrum Carnegie, uważają, że Ormianie już są po prostu zwyczajnie zmęczeni Karabachem, że Karabach zanadto ciąży, jest takim kamieniem przymocowanym u szyi tego państwa, które no, bez Rosji nie może, z Rosją nie zawsze do końca chce. I co jakiś czas pojawiają się właśnie takie przebłyski ze strony europejskiej, tak jak choćby ten francuski. I patrząc z punktu widzenia ormiańskiego czy francuskiego, na pewno tutaj wzajemne jakieś linie właśnie związane z istnieniem tej silnej, niezwykle prężnie działającej, intelektualnej również bardzo, bardzo silnie związanej ze światem nauki, wiedzy diaspory ormiańskiej w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, że to wszystko gdzieś ma taki no piękny cel, chciałoby się w to wierzyć, żeby ta Armenia spokojnie mogła sobie płynąć ku przyszłości, stabilnej przynajmniej przyszłości. No a rzeczywiście konflikt, który Ormianie w końcówce lat 80. w dużej mierze sprowokowali jeszcze w upadającym Związku Radzieckim przeciwko Azerbejdżanowi, sięgając po swój ukochany Karabach, jak go nazywają, no stał się ich, znaczy stał się zakładnikiem polityki ormiańskiej i być może obserwujemy właśnie swoisty odwrót od tego kontekstu, bo Paszynian no nie mógł się absolutnie, nie może się pochwalić jakimś tutaj sukcesem, a jednak powyżej 50% głosów zebrała jego organizacja polityczna, dając mu, jak dobrze, o ile się dobrze orientuje, większość konstytucyjną wręcz w parlamencie. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Francuzi w tym wymiarze nie są nowi. To nie jest dla nich nowe rozwiązanie. Armenia jest dla nich ważna, była ważna i ja jestem przekonany, że będzie ważna.
I pozostaje nam mieć nadzieję, że te wszystkie przemiany, które odbywają się w sposób dość dynamiczny, ostatecznie nie doprowadzą do kolejnych starć. To jest, myślę, najważniejsze. Oczywiście nadzieja może się wydawać dość naiwna, zwłaszcza jeśli dobrze znamy historię tego konfliktu, jednak no wszystko, co możemy w tej chwili zrobić, to życzyć tym krajom, żeby udało im się swoje długotrwałe już spory ostatecznie zakończyć w sposób, który nie będzie zawierał w sobie tego pierwiastka przemocy. Tak jak mówię, mało to realne, ale trzymam kciuki i za Ormian, i za Azerów, żeby im się udało swoje konflikty rozwiązać w sposób pokojowy ostatecznie.
No i trzymajmy też kciuki za Rosjan, żeby dobrą radą i dobrym słowem tutaj się odnaleźli i wycofali, jeśli takie były intencje, jakieś eskalacyjne zamiary, żeby to wszystko rzeczywiście w tym obszarze, w tym pięknym regionie świata no, zmierzało ku uspokojeniu, ku końcowi. Tak jak słuchałem Ciebie, Marcinie, to przypomniałem sobie, że stosunkowo niedawno odkryłem taki duet francuski, ormiańskiego pochodzenia, wokalistka jest ormiańskiego pochodzenia, nazywają się Lada Niva, tak, to od tej Łady, od tej Niwy, jestem przekonany, że tak sobie po prostu wymyślili i wokalistka charyzmatyczna, interesująca, śpiewa także po rosyjsku. Ja myślę, że warto tutaj fragment takiego muzycznego właśnie obrazka ormiańsko-francuskiego naszym słuchaczom będzie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania zaprezentować. Czas jest wakacyjny, a Lada Niva idealnie nadaje się, jak mi się wydaje, do takich wakacyjnych odsłuchań po francusku, po ormiańsku, po rosyjsku, więc bardzo serdecznie zachęcam do wyszukiwania takich ciekawostek muzycznych również naszych słuchaczy. Jeśli by ktoś miał ochotę, to przypominamy, że gdzieś tam w Spotify'owych czeluściach czają się też playlisty Marcina Strzyżewskiego, Nuta Kaukazu ode mnie. I słuchajcie Państwo muzyki rosyjskojęzycznej, ale nie tylko. Wschód jest piękny i warto też obserwować te połączenia, te mosty łączące wschód z zachodem. Lada Niva jest tego niewątpliwym przykładem. Także dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Thank you.